Witam Was serdecznie ponownie dzisiaj. Bóg rozpoczyna swoje dzieła wielu z nas. Jak ważne jest, byśmy pozwolili Mu kontynuować to, co zaczął. Taki dzisiaj był temat przewodni, że tak powiem, świadectw, które słyszeliśmy. Bóg coś rozpoczyna, doświadczamy wspaniałych rzeczy. I co dalej? Znamy wersety mówiące o tym, że cokolwiek rozpoczął w nas, że ten, który rozpoczął w nas swoje dobre dzieło, ma moc i je dokończyć. Czy to się dzieje automatycznie? Czy to się dzieje na takiej zasadzie, jak już Panie zacząłeś, to kończ dalej. Ja już nie mam nic do zrobienia. Ja już niczego do tego nie muszę dokładać. Grunt, że kiedyś przyjąłem Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Grunt, że kiedyś przyznałem się publicznie do Ciebie, czy to w chrzcie, czy to składając świadectwo swojej wiary. Myślę, że problemem wielu z nas, tak jak ostatnio tu rozmawiamy i w związku z tym, co tu ostatnio przeżywamy, problemem wielu z Was i nas wszystkich jest to, że wielu, którzy doświadczyło już cudownej Bożej łaski, tego cudownego Bożego dotknięcia, potem bezmyślnie, beztrosko odpuszcza sobie to, co Bóg rozpoczął. Ach, niech się już dzieje. Dobra jest. I potem mają właściwie tylko wspomnienia, bo kiedyś to było tak, a kiedyś to doświadczyłem tego, a kiedyś to Bóg mi powiedział, a kiedyś to był tu prorok i mi prorokował, a kiedyś to, prawda, ktoś wskazał na mnie palcem i mówił, ty będziesz tutaj ewangelistą czy pastorem. Zostało kiedyś, zostało, było. To nie jest temat dzisiejszego kazania. To tylko taka smutna refleksja. Kiedy widzę zachowania niektórych dzisiaj, kiedy widzę ich lekceważące podchodzenie do społeczności, do Bożego Słowa, do tego, co zawdzięczają Bogu, to naprawdę robi się smutno i naprawdę przychodzi taki czas smutnej refleksji. Czy warto? Czy warto im jeszcze pomagać? Czy warto o nich jeszcze walczyć? Czy... To właśnie te refleksje, te rozważania naprowadziły mnie jakby, zaprowadziły mnie do tematu dzisiejszego kazania. A tym tematem jest najtrudniejsze przykazanie. Kiedyś Pan Jezus otrzymał takie pytanie od uczonych w piśmie. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w rozdziale 22 od 36. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. I to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. A więc co do tego, które przykazanie jest największe, wątpliwości nie mamy. Ale pomyślałem sobie, gdyby ktoś mi zadał pytanie, a które przykazanie jest dla Ciebie najtrudniejsze? To no, miałbym poważny dość problem z ustaleniem. No bo i z tym mam kłopoty, i z tamtym mam kłopoty. I to mi nie zawsze wychodzi. I wiecie, Bóg dał nam 10 przykazań. Gdybyśmy byli w stanie te 10 przykazań przestrzegać, wypełnić, i żyć według tych przykazań, to tak naprawdę nie musiałby przychodzić, by nas ratować. Bo by to oznaczało, że wszystko z nami jest w porządku, że my to potrafimy, że Boże prawo to dla nas no, coś naturalnego, coś oczywistego. Ale zdajemy sobie sprawę, że On przyszedł właśnie dlatego, że nikt z nas nie był w stanie wypełnić nawet tych 10 przykazań. Jezus potem jakby pozostawia nam tylko 2 przykazania. Przestrzegajcie tego i przestrzegajcie tego. Dbajcie o miłość do Boga i to taką miłość z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy. I dbajcie o miłość do bliźniego, tak jak kochacie siebie sami. Myślę, że szczególnie w gronie, w jakim się tutaj znajdujemy, powodów, by kochać Boga, każdy ma mnóstwo. Inna sprawa, że mamy problemy z wyrażaniem naszej wdzięczności. Inna sprawa, że mamy często problemy z naszą pychą i lubimy sobie przypisywać pewne zasługi i raczej chwalić się swoją silną wolą, swoim niezłomnym charakterem, niż pokornie podziękować Bogu za to, że mi pomógł, że mnie uratował, że w ostatniej chwili cofnął moją rękę, że w ostatniej chwili zatrzymał mnie przed powiedzeniem czegoś strasznego, głupiego, czy uczynieniem czegoś strasznego. Z miłością do Boga nie powinniśmy mieć problemu. Przyszliśmy tu z powodu naszej fizycznej i duchowej nędzy, z powodu naszej fizycznej i duchowej bezradności. I On naprawdę czyni wśród nas wielkie rzeczy. Słuchając tych świadectw, myślę, że będziemy jeszcze organizować wiele takich wieczorów, kiedy Amen. Będą świadectwa i tylko świadectwa może. Słuchając tych świadectw, wszyscy jakby sobie uświadamiamy, każdy dla siebie i każdy może gdzieś tam głęboko w sercu, że ja też mam się czym podzielić, że ja też mam za co podziękować, że ja też mam taki powód, by powiedzieć, Boże, kocham Cię. Kocham Cię. Może jeszcze nie ze wszystkich sił, może jeszcze nie ze wszystkich myśli, może nie z całego serca, ale ja Cię kocham. Tak jak potrafię. Chciałbym jeszcze więcej. Chciałbym, bo Ty jesteś tego godzien. Bo Ty w pełni tego jesteś godzien. I myślę, że z tych 2 przykazań to nie jest to najtrudniejsze przykazanie. Najtrudniejsze jednak będzie to drugie. Najtrudniejsze będzie to, które nam się wydaje ciut mniej ważne. Może jakby takie drugoplanowe trochę, prawda? No bo jeżeli kocham Boga, no bo jeżeli między mną a Bogiem wszystko jest okej, no jeżeli, prawda, jestem taki w Jego oczach dokładnie święty, to te wszystkie drobiazgi, te takie krzywe spojrzenia, te jakieś tam pyskate odzywki, te pogardliwe prychnięcia, kiedy ktoś coś chce tam ode mnie, to jest taki mały pikuś, to w ogóle się nie liczy. W Ewangelii Łukasza Jezus otrzymuje podobne pytanie, jak to, o którym czytałem przedtem w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział od 25 do 29 wersetu. Oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźni mój? Jego pytanie nie miało znaczenia czysto teologicznego. Nie miało znaczenia tylko, by zdobyć wiedzę, jaka jest ta super, jedyna, pewna droga do żywota wiecznego. On już w podtekście miał ochotę, by się pousprawiedliwiać. No bo miał problem nie z pierwszym, ale z tym drugim przykazaniem. No bo miał problem z tym, kto tak naprawdę jest tym moim bliźnim i kogo tak naprawdę mam kochać. Wszystkich, tu siedzą? Wszystkich, co widzisz? A no nie, panie Boże, tutaj przesadzasz. Powiedz mi, kto tak naprawdę jest moim bliźnim. No i oczekiwał tutaj, że usłyszy wskazówki, które będą dla niego usprawiedliwieniem. I będzie mógł potem powiedzieć, miałem rację, słuszność była po mojej stronie, dobrze, że mu nie pomogłem, dobrze, że mu ręki nie podałem, dobrze, że tak mu odpowiedziałem, dobrze, że jak bardzo chcemy takie usprawiedliwienie usłyszeć. I to jeszcze z ust samego Pana Jezusa. Jak wszyscy wiecie, że wszyscy, że większość, w tym miejscu Jezus opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I opisał tam oczywiście lewitę, który idąc, spiesząc się do świątyni i kiedy zobaczył leżącego na drodze pobitego człowieka, ominął go szerokim łukiem, no bo szedł czynić rzeczy ważniejsze, pilniejsze. Bez niego by się tam nabożeństwo nie odbyło. Opisał kapłana, który uczynił identycznie. Przecież on był przeznaczony do wyższych rzeczy niż do pomagania takim ludziom. I wreszcie w tym miejscu Pan Jezus umieścił Samarytanina. Człowieka, który w oczach Żydów bynajmniej na szacunek żaden zasługiwać nie zasługiwał. Z tego typu ludźmi się nie zadawało, z tego typu ludźmi można było handlować, no bo on tam jechał w jakichś sprawach handlowych. Biznes to biznes, many to many, ale żeby takich ludzi stawiać za wzór, za przykład, przecież to są heretycy, przecież to są poganie. Przecież oni w ogóle Boga nie kochają. I tam Jezus, opowiedziawszy tą przypowieść, zadaje pytanie, który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Idź i ty czyń podobnie. Weź przykład z kogoś, kogo za przykład wolałbyś sobie nie brać, ale przecież on robi rzeczy ważne w oczach Boga, istotne w oczach Boga. Robi rzeczy, które się Bogu podobają. A więc powinienem i ja w ten sam sposób postępować. Zobaczcie, że tu kompletnie nie miało znaczenia, kim był ten człowiek pobity. Czy to był Żyd, czy to był Samarytanin, a może jakiś Rzymianin, a może jakiś tam jeszcze inny Syrofenicjanin. Nie warto tego, by się nad nim ulitować. To było kompletnie nieważne. Ważne było to, by się nad nim pochylić, by mu pomóc, by nie oceniać, by nie krytykować, by nie przysuwać mu jakiejś tam łatki i by nie szukać usprawiedliwienia. By nie szukać usprawiedliwienia dla dla swojego nieróbstwa, dla swojej pychy, dla swojej arogancji, dla swojej postawy, która nic z Bożym Słowem nie ma wspólnego, bo może jest i religijna, ale absolutnie bezbożna. To drugie przykazanie to jest naprawdę bardzo trudne przykazanie. I znowu możemy błogosławić Boga, dziękować Mu za to, że w momencie, kiedy tak rozpaczliwie potrzebowaliśmy pomocy, kiedy było z nami tak źle, kiedy byliśmy w tej fizycznej i duchowej nędzy, nie umieścił nas w jakichś pałacowych apartamentach, nie dał każdemu M5 z plazmą, własną łazienką i pełnym wyposażeniem, ale umieścił nas w takim ciasnym miejscu. Najpierw była to Zamkowa, teraz tutaj, gdzie tak naprawdę to depczemy sobie po odciskach, to przeszkadzamy sobie nawzajem. To jeden drugiemu jest ciężarem i trudno tu mówić o jakimś nawet czasami elementarnych wygodach, bo kiedy tutaj jeszcze na świetlicy trzeba rozkładać materace i ludzi układać pokotem, kiedy w pokojach już nie ma gdzie palca wsadzić, to możemy sobie pomyśleć, no, w takich warunkach. Ale właśnie w takich warunkach zdajemy test, zdajemy egzamin. Przed chwilą tu Gerard mówił o egzaminach różnych, przeróżnych, jakie go spotykają ostatnio, bo i szkoła biblijna, i liceum. Może bym mu jeszcze dołożyć jakieś parę szkół, jak się już tak dospędził. Już go tak myślałem, pomyślałem, że to może i dla ciebie ten test, który tu dzisiaj mam zamiar przeprowadzić. To jest test jakości naszego chrześcijaństwa. To jest test, który może pozwoli nam sprawdzić się, jakie są moje, twoje relacje z bliźnimi. Czy jesteś dla nich, dla tych, którzy wokół ciebie, prawdziwie bliźnim? Ten tekst gdzieś kiedyś tam wpadł w moje ręce. Został nazwany przykazaniami dobrego pastora. Ale kiedy je przeczytałem, to się to są przykazania, to są właściwie, to jest świetny sprawdzian chrześcijanina. Czy prawdziwie jestem chrześcijaninem, czy tylko może mi się wydaje, że jestem. No bo w kontekście tych wersetów, które przed chwilą czytaliśmy, sprawa miłości bliźniego nie jest sprawą drugoplanową. Sięgnijmy jeszcze dalej, trochę głębiej. Sięgnijmy do pierwszego listu apostoła Jana, do 4 rozdziału. I tam od 20 wersetu przeczytajmy sobie tak. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Wiecie, jeżeli zaniedbamy to drugie przykazanie, jeżeli pozwolimy sobie zepchnąć rzeczywiście na drugi plan, powiedzieć, najważniejsza jest moja relacja z Bogiem, a cała reszta, to wiecie, to wtedy zaprzepaścimy również to pierwsze. Zaprzepaścimy całkiem to pierwsze. Tak z tego wynika. A więc sprawdzian mojego chrześcijaństwa, który tu mam zamiar przeprowadzić, nie jest jakimś tylko czepianiem się spraw. No bo jak można takiego Kubę lubić, jak on A kto z taką Iwonką wytrzyma? A ileż można tej Ilonki wreszcie słuchać i słuchać i ten, no. A mogę patrzeć na tego, no już nie mogę na niego patrzeć. Hola, hola, a co w takim razie dzieje się z pierwszym przykazaniem? A więc te przykazania dobrego pastora, jak to ktoś nazwał, ja tutaj potraktuję raczej jako sprawdzian jakości mojego chrześcijaństwa. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Oczywiście nie będzie tu ocen, nie będzie tu jakiejś średniej. Proszę, by każdy z nas w swoim sercu, choć przez chwilę nad tym się zastanowił, choć przez chwilkę rozważył, jak to jest u mnie. Pierwsze z tych przykazań, pierwszy z tych punktów sprawdzian, to mówi tak. Ludzie są nielogiczni, egoistyczni, postępują bez miłości. Kochaj ich mimo to. Nielogiczni, egoistyczni, postępują bez miłości. Kochaj ich mimo to. Ja mu tak tłumaczę. Ja go tak przekonuję. Kawa na ławę. Jak możesz być taki głupi? Jak możesz być tak nielogicznie postępować? Jak możesz podejmować takie głupie decyzje? A on dalej swoje. Jest takie polskie przysłowie. Mówił dziad do obrazu, a obraz do niej ani razu. Ile razy ja tutaj gdzieś tam w nerwach mówię, tłumaczę mu jak sołtys krowie, a on nic i nic. Nic i nic. Po którym tłumaczeniu mam prawo sobie już odpuścić, machnąć ręką i powiedzieć rób co chcesz, żyj jak chcesz, podejmuj decyzje jakie chcesz. Czy tak postępuje miłość? Może byśmy, choć nie ma dzisiaj na to tyle czasu, ale warto by w tym miejscu wrócić do 13 rozdziału listu, pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian i przeczytać sobie, jak miłość postępuje. Po ilu razach rezygnujesz? Po ilu razach machasz ręką? Po ilu razach mówisz mu głupi się urodziłeś, głupi umrzesz. Twoja sprawa. Drugi punkt naszego sprawdzianu. Jeśli zrobisz coś dobrze, ludzie i tak cię oskarżą o samolubne motywacje. Mimo to czyń dobrze. Mimo to czyń dobrze. Ile razy myśmy z Iwanką słyszeli przeróżne oskarżenia na temat tego, jakie są prawdziwe motywacje naszej pracy wśród bezdomnych. Jak my to was wyzyskujemy, wykorzystujemy. Ile razy naprawdę można było powiedzieć kończymy, dziękujemy. I czuć się usprawiedliwionym. Skoro tak o mnie sądzicie, skoro tak o nas mówicie, skoro tak nas oceniacie, to radźcie sobie sami. Łaski bez. Jak do tej pory mogę powiedzieć z ręką na sercu, że ten egzamin udało nam się Zielonką zdać. Podejrzewanie innych o samolubne motywacje to jest element podłości, jaki jest udziałem wielu. Żeby człowiek nie był tak zepsuty, żeby człowiek nie był tak beznadziejnie podły, żeby człowiek nie był tak beznadziejnie egoistyczny. Chrystus nie musiałby przychodzić i umierać za nas. My wiemy, że człowiek bez Boga jest taki. Iwanka modliła się o Marzenę i o to, co się tam dzieje między nią a Grześkiem. Bez Boga takie rzeczy to norma. Bez Boga takie rzeczy to standard. Wiem, że nikogo was to nie zdziwiło. Nie słyszałem tu żadnego och, ach, to on taki dla niej jest, to ona taka dla niego. Kto by to pomyślał? Przecież tak naprawdę to wszyscy wiedzieliśmy, że tak, a nie inaczej to się skończy. Że tak, a nie inaczej to będzie. To jest tak związane z tą zepsutą naturą człowieka, że dziwilibyśmy się dopiero wtedy, gdyby tego nie było. Gdyby się okazało, że żyli długo i szczęśliwie. Dobrze im się powodziło. Ale to nie jest sprawa pogodzenia się z tym, że człowiek jest zły. To nie jest sprawa pogodzenia się z tym, że człowiek jest beznadziejnie zły. To jest sprawa nadal czynienia dobrze tym, których Bóg stawia na naszej drodze. Bez oceniania, bez stawiania ich właśnie wśród tych beznadziejnych przypadków, dla których już ratunku nie ma. Jeżeli dobrem zła nie zwyciężymy, to czym? Większym złem? Napadną nas z jednej strony jedni wrogowie, to sprowadzimy drugich wrogów, żeby dołożyli tamtym wrogom. A jak już im dołożą, to sprowadzimy jeszcze trzecich, żeby im tym dołożyli. I co myślimy, że tak sobie będziemy tutaj? Jak ponczusie w maśle siedzieć? I... trzeci punkt tego testu. Jeśli osiągniesz sukces, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Mimo to dąż do sukcesu. O, jaka to smutna prawda. Był taki straszny, okrutny bezbożnik, który mówił od przyjaciół: Panie Boże, szczerz mnie, a z wrogami sobie sam poradzę. Ile razy my próbujemy taką pozycję zająć? Nie warto się wychylać. Nie warto do czegoś dążyć. Bo zaraz pojawią się przy mnie fałszywi przyjaciele. I mnie poranią, i będzie bolało, i znowu będę zawiedziony. A co gorsza, jak mi się uda, jak coś dobrego wreszcie osiągnę, jak się wyrwę z tego nałogu, jak się wyrwę z tej bezdomności, jak wreszcie przestanę być śmierdzącym nierobem, przepraszam, ale to tak dokładnie wygląda, a zacznę pracować, to pojawią się wrogowie, którzy powiedzą: tak, teraz to ty taki porządny, teraz to ty byś chciał tak, to, a to my ci to raz załatwimy, a po co się wychylać? Po co dążyć do sukcesu, skoro nieodłącznie wiąże się to z coraz to liczniejszym gronem prawdziwych wrogów i coraz to liczniejszym gronem fałszywych przyjaciół. Czwarty punkt. Dobro, które czynisz komuś dziś, może być niedocenione i zapomniane jutro. Czyń ludziom dobro mimo to. Ile razy kalkulujemy, czy mi się to opłaci? A jak długo on mi to będzie pamiętał? A co on mi w zamian może dać? Pamiętacie, przypominałem wam tutaj te moralne i społeczne zasady obowiązujące w Cesarstwie Rzymskim przed przyjściem Chrystusa, przed pojawieniem się tam chrześcijan. Jeżeli dajesz żebrakowi swój chleb, źle czynisz. Bo nie dość, że tracisz to, co masz, a on ci w zamian odpłacić nijak nie może, to jeszcze niepotrzebnie przedłużasz tą jego nędzną egzystencję. W ich mentalności było zakodowane. Można czynić dobrze komuś, kto może ci odpłacić czymś za to. Wtedy to jest logiczne, wtedy to działa, wtedy to jest sens. Ale czynić dobrze komuś, kto tego nie doceni, albo ktoś, komuś to o tym jutro zapomni, w ogóle się nie kalkuluje. Czyń ludziom dobro mimo to. Piąty, równie trudny punkt to, jeżeli będziesz szczery, spotkasz się z niezrozumieniem i odrzuceniem. Mimo to bądź szczery. Opłaca się mówić prawdę? Patrzę tu na naszą najmłodszą Natalę, która przed chwilą za kazalnicy powiedziała, przecież nie będę kłamała. A przecież trochę pokłamać, troszeczkę pokombinować, jak to powiedziałaś, tak każdą bajkę łyknie. Podoba mi się to określenie. Cóż to niby szkodzi? Ale kiedy miałaś odwagę powiedzieć, ja nie będę kłamać, ja będę szczera, ja będę prawdziwa. Spotkałaś się i z niezrozumieniem, i z odrzuceniem. Z kimś takim, co nie umie pokłamać, pokręcić, pokombinować, wcisnąć ciemnoty, podrzucić jakąś bajkę do wytknięcia. Ja się zadawał nie będę, bo to ilu wtedy odwróci się od ciebie? Ilu powie, jest niebezpieczny? Przyjedzie tutaj, prawda, posterunkowy czy dzielnicowy, spyta się, kto temu ukradł telefon, a ten powie, ja. A kto był z tobą? Ten i ten. O. Niebezpiecznie mieć takiego przyjaciela, który jest szczery i mówi prawdę. Oczywiście nie chodzi tylko o tego typu rzeczy. Szczerość to również powiedzenie bratu, w razie giniesz, w razie umierasz. Umierasz duchowo. Ja to widzę. Muszę ci to powiedzieć, boli mnie to. Czepiasz się mnie, co ty wiesz? Ja tu mam problemy na głowie, takie straszne, a ty mi tu... Spotkasz się z odrzuceniem. Ale będziesz miał ochotę, tak? Ja mam nieraz ochotę powiedzieć, wiesz, masz rację, gdybym ja miał takie problemy, to też bym rzucił tą Biblię w kąt i zajął się, prawda, poszukiwaniem telefonu do najlepszego psychiatry. Szukaniem jakiegoś super lekarstwa na moje psychiczne doły. Ile razy mam ochotę powiedzieć, masz rację. Ale Boże Słowo mówi, bądź szczery, bądź prawdziwy. I muszę mu wtedy powiedzieć, wiesz, twoim prawdziwym problemem jest to, że odszedłeś od Boga, a nie to, że masz tu długą listę rozpoznanych chorób, dolegliwości, fizycznych mankamentów. Szósty. Z 10 punktów, także minęliśmy już po metę, nie bójcie się. Najwspanialszy człowiek z najwspanialszymi ideami może być hamowany przez najpospolitszego człowieka z najpospolitszymi motywacjami. Mimo to podążaj za wielkimi ideami. Jak to współgra z takim przysłowiem, które mówi, kto z kim przestaje, takim się staje. Możesz być naprawdę wspaniałym człowiekiem i mieć wspaniałe ideały. I stanie przy tobie ktoś zwykły, dla którego ambicja, dla którego bycie prawdziwym chrześcijaninem niewiele znaczą. I my, chłopie, nie lepiej, żebyśmy sobie tak równo, bez wychylania, powolutku, albo gdzieś tam, prawda, na szarym końcu dreptali. Niech się inni wychylają, niech się inni narażają. Ale ja chcę naprawdę czynić wielkie rzeczy. Ja chcę naprawdę robić dobrze. Ja naprawdę mam takie ideały. Bóg mi włożył w serce takie wielkie rzeczy. 6 domów, żeby takich prowadzić. Spojrzyj się, chłopie, upamiętaj. Ledwo funduszy na ten jeden starcza, a co dopiero jak będzie 6. A w ogóle to wiesz, no. Zaraz usłyszysz ten fragment z Biblii, który mówi o budowie wieży. I usiądź sobie i podlicz sobie, ile to kosztuje i zastanów się. Zaraz usłyszysz, że wiesz, przez wiarę to ty sobie możesz tak prywatnie, a tu jako stowarzyszenie, jako, prawda, ktoś, na kogo patrzą, kogo opinia jest ważna, to lepiej się mi tak tu nie wychylaj. I tak będziesz hamowany, tak jaśnie Pan, czy Jego wysokość, zdrowy rozsądek zacznie być twoim bożkiem, no bo jakże zdrowego rozsądku nie słychać. Przyhamuj, nie wychylaj się, spokojnie zobacz. Siódmy punkt mówi, że ludzie lubią wspierać słabszych, ale podążają za silnymi. Mimo to wspieraj słabych. I znowu taka kalkulacja. O czyje względy mam bardziej zadbać? O brata Krzysztofa, który, no wiadomo, że ma. Kto jak to, ale jemu to nikt. To on ma, jemu to nigdy nie braknie. Czy o brata Franka, któremu ten biznes się nie za bardzo jakieś tam czasami kręci. Ostatnio żadnych napojów w puszkach nie dostawaliśmy. I Franek ma trochę taki zapaść.
Jaki żart?
Ludzie lubią wspierać słabych. Owszem, fajnie jest. Temu pomogę, temu pomogę. Wiecie, takie jest zbudowanie swojego ego, podbijanie bębenka. Jaki ja to jestem dobry. Jaki jestem chrześcijański. Ale gdy ten zawoła i tamten zawoła, to polecisz za tym silnym, za tym zacniejszym. No dobra, no Franek potrzebuje modlitwy, ale tamten zawołał, że mamy, prawda, ważne sprawy do omówienia tam. Dobrze sobie wtedy przypomnieć choćby Pana Jezusa zmierzającego do domu przełożonego synagogi, gdzie działa się wielka tragedia, gdzie umierała dziewczynka 12-letnia. Należało wszystko rzucić, wszystko zostawić. Należało iść, bo jak tam się coś dobrego wydarzy, to potem wszyscy przełożeni, wszyscy w synagog będą o tym wiedzieli. A jak oni będą wiedzieli, to wszyscy przełożeni, prawda, świątyni i tak dalej. I cały Sanhedryn będzie wiedział. I wszyscy będą wtedy nam bili brawo. A tymczasem na drodze staje kobieta wyklęta tak naprawdę, bo z krwotokiem. Kobieta, do której nie wolno było nawet dotykać, zbliżać się. Bo Jezus przy niej się zatrzymuje. Jezus przy niej się zatrzymuje. Warto w takich momentach, kiedy mam podjąć decyzję, kim się zająć, zastanowić się, co na moim miejscu zrobiłby Jezus. Kim by się zajął w pierwszej kolejności? to, co budujesz latami, może być zniszczone w ciągu nocy. Mimo to buduj. Mimo to buduj. Pracujemy czasami z kimś kilka lat. Poświęcamy mu czasu, serca. A potem czasami wystarczy jedna noc. Jedna jakaś głupia decyzja. Jedna niesprzyjająca, że tak powiem, okoliczność. Wszystko diabli biorą. Wszystko się wali. Wszystko na nic, na marne. Mimo to buduj dalej. Mimo to nie zniechęcaj się. Wiecie, kiedy kto był w programie AA, tam czyta się takie teksty różne, bardzo pobudzające. I jest tam taki tekst, który szczególnie zapamiętałem, byś miał siłę zacząć odbudowę, choćby zniszczonymi, tępymi już narzędziami. Choćby całkiem od nowa. By nie zabrakło ci determinacji, by jeszcze raz wziąć te zużyte już narzędzia w swoje ręce i od nowa zacząć robić to, co się zawaliło, co się zepsuło, co się zawaliło. Wiecie, wtedy, ja to z tego słuchałem, to było tak nierealne dla mnie. Skąd ja bym wziął siły? Jeszcze kiedy miałem 46 lat, myślę, to było takie ojej, jeszcze potrafię. Ale potem 50 i myślę, to już teraz by było trudniej. Po 60, gdybym wtedy miał zaczynać, o, beznadziejna sytuacja. A potem ile razy nasi seniorzy tutaj kiwali głowami, zgadzali się z tym, co mówimy, ale było po nich widać, że ani chrzty wiary, ani chrzty ochoty. Wielu z nas ma świadectwa, tyle razy próbowałem i się nie udało. Próbowałem od nowa, starałem się i znowu się zawaliło i znowu. Tyle lat pracy, tyle tygodni ciężkich robót, a potem jedna noc, jeden moment i runęło. Tak sobie pomyślałem, że te moje wańki, wstańki, to moje ciągle piac znaczała, to było budowanie na piasku. To było budowanie na piasku i dlatego się waliło. A więc teraz, kiedy zacząłem budować na fundamencie, którym jest Boże Słowo, już nie muszę się obawiać tego, że tak długo buduję, a to jednej nocy może runąć. Boże Słowo ma moc. Zawsze miało moc i zawsze będzie miało moc. A więc jeżeli ono jest tym mieczem, którym wojuje, to nie ma możliwości, by te zwycięstwa były takie chwilowe, takie jakieś nietrwałe. Tu mogę być spokojny. Bylebym tylko budował na skalę. Dziewiąty punkt to ludzie potrzebują pomocy, ale często atakują cię, gdy im chcesz pomóc. Pomagaj im mimo to. Pomagaj im mimo to. To wcale nie było takie proste. Ci, którzy teraz chodzą na dworze z kanapkami, może też tego doświadczają. Choć czasy się, no choć ciut zmieniły. Wtedy byliśmy troszeczkę dziwakami na tym dworcu. Wtedy byliśmy troszeczkę jakby takim wyrzutem sumienia dla wielu też. No bo chodzili z minami panów tego świata, którzy tylko chwilowo wylądowali na tym dworcu, a ty przychodzisz do niego i dajesz mu bułkę. Ile razy widziałem przed swoim nosem zaciśniętą pięść. Ile razy słyszałem, a ty sobie co myślisz? Z kim masz do czynienia? Czy ja twoją bułkę potrzebuję? Przeżyliśmy. Dzięki Bożej łasce przeżyliśmy. Ale teraz jest nieraz o wiele, wiele trudniej. Bo masz przed sobą kogoś, kogo dobrze znasz. Masz przed sobą kogoś, kogo pokochałeś. Masz przed sobą kogoś, komu naprawdę chcesz pomóc. Przed kim jesteś szczery aż do bólu. I właśnie wtedy doświadczasz z tej strony ataku, oskarżenia. Właśnie wtedy zaczyna się największa pokusa, by zrezygnować, machnąć ręką. Tylko, że przecież wiesz, że on naprawdę potrzebuje pomocy. Że to nie jest złudzenie. O, przepraszam, brat, ja myślałem, że ty potrzebujesz pomocy, ale skoro nie wiesz, to przecież skoro Bóg ci objawił, że on potrzebuje. I to takiej, a nie innej pomocy. Skoro ty widzisz to, czego on nie widzi. Że jest w strasznym, rozpaczliwym stanie, że pycha go zżera, że nieprzebaczenie czyni go no wręcz odrażającym. Chcesz mu pomóc i wtedy spotykasz atak. Pomagaj im mimo to. Pomagaj im mimo to. I 10. bardzo optymistyczne przykazanie, które mówi, że gdy dasz światu najlepsze z tego, co masz, i tak dostaniesz w zęby. Mimo to dawaj z siebie to, co najlepsze. Niektórzy tutaj sceptycznie kiwają głową. I znowu zaczyna się, uruchamia się to myślenie, czy mi się to opłaci. To ja mu tyle tutaj dobrych rzeczy, a on mi w zęby? Następnym razem dam mu już nie kanapkę z szynką, tylko dam mu salce sonem. O. Albo z margaryną samą. Niech ma. Przepraszam, że tak odnoszę to do tych takich prostych i jakby codziennych, zwyczajnych rzeczy, jak kanapki, posiłki. Ale przecież wszyscy wiemy, że dotyczy to o wiele głębszych spraw, o wiele trudniejszych. I moja prośba, moje pytanie, czy zastanowiłeś się choć chwilę, jak wypadł ten twój test jakości chrześcijaństwa? Nie było tu niczego, co by było niezgodne z Bożym Słowem. Nie było tu niczego, co mógłbyś ktoś nazwać przesadą. Jak bardzo to koresponduje z tymi, choćby z tymi trzema fragmentami pisma, które tu przeczytaliśmy. Jak bardzo to daje nam możliwość sprawdzenia, jakie są moje prawdziwe relacje z Bogiem. Jak wygląda u mnie choćby to samo pierwsze przykazanie. Nie ma możliwości kochania Boga bez kochania bliźniego. Nie ma możliwości prawdziwego kochania bliźniego bez prawdziwego kochania Boga. Te dwa przykazania to jakby jedno. To jedno powiązane ze sobą, tak jak dzisiaj rano mówiliśmy o przebaczeniu. Jeżeli ty przebaczysz, to i tobie Bóg przebaczy. Jeżeli ty nie przebaczysz, nie doświadczysz, nie otrzymasz przebaczenia. Jeżeli zlekceważysz swoje relacje z bliźnim, jeżeli twoje racje będą ważniejsze, twoje pilne zajęcia będą pilniejsze, to jak możesz mówić o tym, że kochasz Boga ze wszystkich sił, albo że chcesz Go kochać ze wszystkich sił swojego serca? Jeżeli będziesz w Bożym Słowie szukał usprawiedliwienia, by temu nie pomóc, i temu nie pomóc, i tamtemu, do tamtego, prawda, nie pójść i nie porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, bo Słowo mówi, aha, traktuj go jak poganina i celnika. No, to mam usprawiedliwienie. Potraktuj go jak bliźniego. A wszystko będzie w porządku. Nie będziesz się sam oszukiwał i nie będziesz przez innych oszukiwany. Kiedy dzisiaj rano czytałem ten tekst, ten test, te 10 przykazań dobrego pastora, to zrobiło mi się smutno na sercu. Z mojego własnego powodu. Jak wiele razy szukam usprawiedliwień, żeby nie być takim, jak Bóg tego ode mnie oczekuje. Ile mam wykrętów, wymówek, by moja miłość nie była taka, jaką Paweł opisuje w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Najlepsze jest to, że ten tekst wisiał u mnie w pokoju przypięty do lustra. I tak przywykłem do tego, że on tam wisi, że zapomniałem w ogóle, co tam jest. Gdyby nie to, że wisiał na takiej wysokości, gdzie akurat odbija się w lustrze moja twarz i ciągle musiałem w boku tak patrzeć, żeby się sobie przyjrzeć, to chyba bym o nim zapomniał całkiem i nigdy do niego nie wrócił. Myślę, że to, cośmy sobie rano mówili o przebaczeniu i nieprzebaczeniu, to byłby wstęp do tego, o czym mówiliśmy teraz. Bo rano jakby skończyliśmy tylko na tym, byśmy my wszystkim, każdemu, ktokolwiek nam coś zawinił, ktokolwiek nas skrzywdził, ktokolwiek nas zranił, byśmy my przebaczyli. I jakie błogosławieństwo z tego przebaczenia my mieć będziemy. Ale jest druga strona tego medalu, bo jest tak wielu. I znowu szczególnie w tym gronie, znowu szczególnie w tym naszym kościele dla bezdomnych. Jest tak wielu z nas, którzy powinni w tej chwili wstać i pójść do swoich bliźnich, prosząc ich o wybaczenie. Jest tak wielu, którzy z radością przyjmą przebaczenie od Boga i godząc się z Bożym Słowem przebaczą nawet największym łotrom, największym oszustom, największym krzywdzicielom, jacy stanęli na ich drodze. Ale żebym ja musiał iść i prosić o przebaczenie, żebym ja miał się tak uniżyć i... Jakże pomocne, Alinka, było to twoje świadectwo. Dlatego nasze relacje z bliźnimi, niezależnie od tego, czym jesteś teraz zajęty, jak bardzo jesteś zapracowany, jak pilne sprawy masz do załatwienia, jakie problemy cię dopadły, nasze relacje z bliźnimi nie mogą pójść na zejść na dalszy plan. Bo one są ściśle powiązane z twoimi, z moimi relacjami z Bogiem. Nikt z nas nie odważy się zepchnąć Boga na dalszy plan. Mam taką przynajmniej nadzieję, bo przecież jesteśmy Kościołem Bożym. Nikt z nas nie odważy się tego uczynić, powiedzieć, Bóg nie jest ważny. Ale jakże łatwo bliźniego spychamy na dalszy plan. Co ja mam mu pomóc? Ja ci nie mam czasu, człowieku. Ja mam inne sprawy do załatwienia. zaraz po takiej relacji, zaraz po czymś takim pojawia się obojętność dla Boga. To działa dosłownie przerażająco szybko. Dzisiaj odpyskował bratu, dzisiaj powiedział, nie mam dla ciebie czasu, dzisiaj ten. A jutro patrzę, go nie ma na nabożeństwie, nie ma go na grupce wieczornej, nie ma go. A po co on się będzie tam męczył z jakimiś takimi? Niech się inni uczą. I nagle wszystko poszło w gruzy. I nawet nagle wszystko runęło. Spychając bliźniego na drugi plan, spychasz Boga na drugi plan. Wywyższasz siebie, zajmujesz miejsce na tronie swojego życia i potem dziwisz się, że masz problem. To nie był jeszcze test na ocenę, to nie był końcowy egzamin naszego chrześcijaństwa. To był taki sprawdzian. Jakby w połowie drogi, na półrocze. Taka próbna matura. Jak wypadła?
W moim przypadku? Wiele to przydałem, ale cieszę się z tego, co mówisz, zrobił we mnie i jestem pewien na niej na przyszłość.
Amen. Amen. Mamy świadomość tego, że jeszcze wiele jest do zrobienia. I wrócę do tego, co mówiłem na samym początku. To dobre rzeczy już się zaczęły dziać. To, co było do zrobienia, już jest rozpoczęte. Ale jeszcze jest wiele do zrobienia. Nie przerywajmy, nie przeszkadzajmy Bogu, nie utrudniajmy Mu czynienia tego, co dobrze. Bo On i również kontynuując to swoje wspaniałe dzieło we mnie, w Tobie, nie będzie tego robił na siłę. Nie będzie cię przymuszał. Nie będzie cię ciągnął za włosy za sobą. Takie testy pozwolą mi zawsze sprawdzić, w jakim naprawdę miejscu jestem. Pozwolą mi zejść trochę z obłoków na ziemię, twardo stanąć, bo przecież tu na tej ziemi Jezus nas zostawił. On nie powiedział, Ojcze, zabierz ich stąd jak najszybciej. On powiedział, zostają tutaj, gdzie będą mieli wokół samych wrogów. Zachowaj ich. Zachowaj ich w pokuszeniu. Zachowaj ich wśród tych wrogów. Twardo stąpajmy po tej ziemi. A twarde stąpanie to również twarde, odważne przyjrzenie się sobie samym. To przyjrzenie się tym pytaniom, które dzisiaj zadałem i szczerość w odpowiedzi. Jak to wygląda u mnie? I życzę wszystkim samych piątek i szóstek, tak? Teraz to już szóstek są. Nie gódźcie się na jakąś taką średnią 2,5 czy 3,5, ledwo, ledwo. Ambicja. To nie jest chora ambicja. To jest coś, co o co Bogu chodzi. Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Wow. Nieraz słyszymy, przesadził chyba Bóg. Nie. On rozpoczął w nas dzieło uświęcania i ma moc nie dokończyć. Czego i wam i sobie z całego serca życzę. Amen.